To mamy drugą połowę dnia. Ja przepraszam, że nie byłem tutaj w kaplicy w godzinach południowych, bo miałem mszę świętą o godzinie 12:30 dla kresowian, a więc dla tych, którzy nazywają się miłośnikami Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oni tutaj umieścili dwie tablice ostatnio na Jasnej Górze. Jak wchodzimy do, prawda, skarbca, tam jest takie przejście. W tym przejściu są dwie tablice. Jedna jest poświęcona ofiarom zbrodni na Wołyniu, Polakom, a druga Ukraińcom, którzy ratowali Polaków, tak jak myśmy ratowali Żydów. I właśnie była msza święta, wygłosiłem homilię trochę inną niż o godzinie 10:00, a przed, prawda, mszą świętą jeszcze brałem udział w panelu Asji Katolickiej. No i nie postawili trudne pytania, ale jakoś sobie poradziłem, prawda, to trwało gdzieś tak 3 kwadranse. Był czas między tą mszą świętą o 10:00, a mszą świętą o 12:30. Chciałem zapowiedzieć, żeby nie zapomnieć, przywieźliśmy trochę takich pamiątek, nie na sprzedaż, tylko do zaofiarowania. Chodziło o książki moje. Ja wydałem 56 tomów kazań siebie słowa. To już tak ostatnie, jeszcze będą kilka będzie wydanych. I właśnie każdy otrzyma po tomiku takich, prawda, homilii na pamiątkę naszych rekolekcji. To ksiądz sekretarz tam zadba o to, żeby dostarczyć może już dzisiaj na drugą konferencję, którą mamy jeszcze przed sobą. Moi drodzy, tak jak zapowiedziałem, zresztą ojciec przypomniał, że teraz pochylimy się nad tajemnicą grzechu i miłosierdzia Bożego. Tak, to jest, prawda, temat, który jest bardzo aktualny i ważny i wyjęty ze środka naszego życia, bo wszyscy miłosierdzia Bożego potrzebujemy, dlatego że wszyscy grzeszymy. Gdyby nie było grzechu, to by jeszcze jakoś, prawda, nie trzeba było o to miłosierdzie błagać, ale jest tak, że człowiek sam nagrzeszy i nie może się uwolnić od grzechu. Bóg sobie zarezerwował odpuszczenie grzechów. To wielu ludzi nie chce rozumieć, zwłaszcza pyszałkowie, prawda, uważają, że nie potrzebują Boga do tego, żeby być zbawionym. Moi drodzy, więc najpierw może sobie przypomnijmy, od tego zacznijmy, mianowicie tę scenę, kiedy Mojżesz ogłasza Boże prawo na Syjonie, na Synaju. Na Synaju trzyma dwie tablice i mówi w imieniu Pana Boga: kładę dziś przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo, szczęście i nieszczęście. Wybierajcie. Człowiek został postawiony w sytuacji wyboru. I do dzisiaj ten wybór trwa. Jedni wybierają Boże przykazania i to wszystkie, tak jak mówiliśmy, integralnie, nie opuszczają żadnych i zachowują właśnie te przykazania, wypełniając wolę Bożą, a inni te przykazania nagminnie łamią, cudzołożą, kradną, fałszywie przysięgają, nie kochają rodziców, mają zamiast Boga prawdziwego jakieś bożki. Tak, i właśnie to są ludzie, którzy powinni się nawrócić. Nawrócić tutaj na ziemi. Bo jak się umrze, to już nie ma nawrócenia. Pamiętajmy, czas zbierania zasług jest tylko czasem ziemskim. I czas też nawracania się z grzechów to jest czas ziemi, a nie wieczności. Jak będziemy w wieczności, prawda, jeszcze nie gotowi na wejście do nieba, to będą się za nas modlić na ziemi ludzie, nasi przyjaciele. Jak będziemy w tym stanie oczyszczania, w czyściu. Tak to właśnie jest. I moi drodzy, od tamtych czasów, prawda, kiedy Pan Bóg ogłosił prawo, które było przypominane przez proroków, właśnie ludzie, prawda, grzeszyli i się nawracali. I te prawda, upadki grzechowe się wszystkim przydarzają. Już mówiliśmy, że Matka Boża tylko była wolna od grzechu pierwotnego i nie popełniła żadnego grzechu osobistego. Dlatego jest najświętsza, dlatego jest tak kochana i dlatego tak wiele może właśnie nam wyprosić u Trójcy Świętej, u swojego Syna. Natomiast wszyscy inni, prawda, łącznie z biskupami, z papieżami, z siostrami zakonnymi, z pustelnikami, wszyscy jesteśmy po prostu grzesznikami. Święty Paweł się nazwał pierwszym grzesznikiem. Pierwszym grzesznikiem, prawda, bo miał też na swoim koncie życiowym występki, bo mordował chrześcijan, ale gdy się nawrócił, to rzeczywiście okazał się innym człowiekiem. Tak, moi drodzy, i tak to było w czasach Starego Testamentu, wezwania do nawrócenia. Święty Jan Chrzciciel, ostatni prorok, głosił chrzest, prawda, udzielał chrztu i wzywał do nawrócenia, tak, żeby prostujcie drogi Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Tak więc takim obrazowym zawołaniem, prawda, wzywał do nawrócenia. I patrzymy na Pana Jezusa, na tego najważniejszego proroka, który był Synem Bożym i był z nami na ziemi. Tak nas pokochał, że chciał być jednym z nas. I był. I co więcej, za nas umarł. Oddał życie. I co więcej, został z nami. I nam daje Ducha Świętego. Byśmy byli do Niego podobni. Byśmy to czynili, co On czynił. Byśmy ten świat zmieniali na lepszy. I zauważmy, gdy stanął pośród ludzi, zaraz po chrzcie Janowym, wygłosił pierwsze kazanie. Było ono krótkie. Jak brzmiało? Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Dlatego, moi drodzy, musimy zapytać, gdy mamy mówić właśnie o sakramencie pokuty, to najpierw zapytajmy się, co to znaczy to wezwanie do nawrócenia. Nawracajcie się. Nawracajcie się i wierzę w Ewangelię. Moi drodzy, tutaj w tym nawracaniu się chodzi o dwie, o zmianę dwóch postaw. Mianowicie, żebyśmy powracali do pierwotnej gorliwości i też odwracali się od nałogów, od naleciałości grzesznych, do których się przyzwyczailiśmy. Więc to nawracanie ma kierunek właśnie ku dobru i właśnie kierunek od zła. W Księdze Apokalipsy czytamy słowa: Ty masz wytrwałość i zniosłeś cierpienie dla imienia mego, mówi Bóg. Nie zmordowany, ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i nawróć się i pierwsze czyny podejmij. Moi drodzy, odchodzimy od pierwotnej gorliwości. Nam to się też zdarza kapłanom. Jak patrzymy na księży, których wyświęcamy, widzą na żniwo pańskie z takim wielkim zapałem, z taką wielką gorliwością, z taką wielką radością, a potem czasem po paru latach właśnie gdzieś mija to wszystko, ten zapał, to zafascynowanie nauką Jezusa, ta gorliwość kapłańska. I też musimy się nawracać, jako właśnie pasterze. Jeżeli się pasterze nie nawracają, to jest źle. To też jest dla owiec źle. Więc, moi drodzy, my głosimy wzywając do nawrócenia w imieniu Pana Jezusa, ale pamiętamy, że sami się mamy nawracać, żeby się inni nawrócili. Bo ludzie wyczuwają, czy właśnie my to, co mówimy, mówimy, bo tak trzeba na pokaz, czy rzeczywiście mówimy z przekonania, prawda, żeby wierni też właśnie przyjęli to zaproszenie w tym przypadku do nawrócenia. A więc, moi drodzy, powrót do pierwotnej gorliwości. Niezależnie od tego, ile mamy lat. Ile mamy lat. Czy w młodym wieku, czy w starszym. Zawsze jest aktualne nawrócenie. Zawsze możemy wracać do tych może zapamiętanych lat, kiedy byliśmy gorliwsi niż dzisiaj. Kiedy się Panu Bogu podobaliśmy. Tak, więc powrót, moi drodzy, do tych pierwszych gorliwych czynów. Tak. Moi drodzy, proces nawracania to jest proces, który powinien trwać nieustannie. Nieustannie. I nawet wtedy, gdy nam się wydaje, że właściwie no, nic takiego nie mamy na sumieniu. Wypełniamy obowiązki, staramy się, prawda, ludziom pomagać, staramy się jakoś nasze powołanie życiowe wypełniać. Kto by miał takie przekonanie, że właściwie jest tak z grubsza w porządku, to niech pamięta, że może być lepsze niż jest. A więc trzeba powiedzieć jak, że trzeba się nawracać ze złego na dobre i z tego, co dobre, na lepsze. To jest też ważne nawrócenie. Nikt nie może powiedzieć, że już jest, prawda, święty. Już nie może się, prawda, lepszym stać. Kto by tak powiedział, to jest kłamcą. Możemy być zawsze lepsi niż jesteśmy. Dlatego też jest, prawda, takie sensowne nawracanie się z tego, co na dobre, na to, co lepsze. Ale przede wszystkim nawracamy się właśnie ze zła, z kłamstwa, z tym, co się Bogu nie podoba, prawda, to jest to nawracanie się. Tak więc powtórzmy, że pierwszy sektor naszego nawracania się to powrót do pierwotnej gorliwości. Jest taka opowiastka o szatanie, profesorze, który kształcił młodych diabełków. W każdym razie doszło potem po naukach do egzaminu, na którym głównym pytaniem było, które ten profesor, diabeł, prawda, doświadczony stawiał, co uczynisz, co podejmiesz, żeby ludzi pozyskać dla siebie. Jeden ze studentów, tych młodych diabełków, odpowiada, będę mówił, że nie ma Pana Boga. Ale profesor się tą odpowiedzią nie zadowolił. Drugi odpowiedział, że będzie mówił ludziom, że nie ma piekła. Ta odpowiedź też się nie spodobała temu profesorowi. A trzeci odpowiedział, że będzie namawiał ludzi do przeciętności, do takiej obojętności. I ta odpowiedź temu profesorowi się spodobała. Spodobała. Moi drodzy, coś w tym jest. Wszystkim nam grozi taka letniość, przeciętność, byle jakość. Byle jakość. Ojciec Tadeusz Rydzyk to często powtarza, że właśnie, że jest tyle zła, bo ludzie, chrześcijanie, są za mało tacy zaangażowani, tacy obojętni, tacy letniacy. A trzeba być gorliwym, takim zapaleńcem, szaleńcem Bożym, jak święty Maksymilian, jak wielu właśnie znakomitych pasterzy, ale także i świeckich apostołów. Więc unikajmy byle jakoś przeciętności. Tak, i szukajmy tego maksymalizmu, a nie takiego minimalizmu. Moi drodzy, i drugi sektor naszego nawracania się to jest odwracanie się od złych nawyków, przyzwyczajeń, zachowań, grzechów. Każdy z nas obrasta w takie słabości. i w wyniku których popełnia takie grzechy, prawda, powszednie, które się powtarzają. Czasem się wstydzi iść do spowiedzi kolejnej, zwłaszcza jak ma starego spowiednika, że to samo musi powiedzieć, czy coś podobnego. Trzeba ten wstyd pokonywać. Moi drodzy, nie wolno się nigdy do grzechu przyzwyczaić. To mówimy wiernym i też sami sobie mówimy. Powinno nam być zawsze z grzechem niedobrze. Nawet najmniejsze błahe zło powinno być usuwane z życia. Żadna forma zła nie może zyskać akceptacji. Dlatego nie pochwalamy tych, którzy mówią o wyborze mniejszego zła. To jest nieprawidłowa opcja. Każde zło trzeba oddalać. Nie tylko to największe, ale i to małe. Nie wolno żadnego zła wybierać, nawet najmniejszego. To Jaruzelski się tłumaczył, dlaczego wprowadził stan wojenny. Właśnie, że wybrał mniejsze zło. Nie wiadomo, czy to tak było, jak mówił, jak się tłumaczył. Tak, więc drodzy bracia i siostry, więc w tym nawracaniu się chodzi o to, byśmy po prostu nie przyzwyczajali się do najmniejszych, prawda, takich wad, słabości, byśmy z nimi właśnie walczyli. Tak, pamiętajmy, że Pan Jezus skierował to wezwanie do uczniów, nie do ateistów. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Dlatego czujmy się zawsze adresatami wezwania Pana Jezusa do nawracania się. Tak, święty Paweł nas wzywa w imię Chrystusa, prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych rząd, pisze apostoł narodów. Odnawiać się duchem w naszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. A w liście do Rzymian święty Paweł pisze, bowiem ci, którzy żyją według ciała, dążą do tego, co chce ciało. Zaś ci, którzy żyją według ducha, do tego, co chce duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, a dążność zaś ducha do życia i pokoju. Mówiliśmy wczoraj właśnie o tych, na homilii, prawda, o tych właśnie pożądliwościach potrójnych, które są dla nas właśnie zagrożeniem. Moi drodzy, teraz popatrzmy, jak powinien wyglądać proces naszego nawracania się, czyli przejście, prawda, sytuacji, prawda, grzeszności do sytuacji właśnie stania się na nowo dzieckiem Bożym. I tu można wyróżnić takie trzy etapy, prawda, żeby to tak jasno, prawda, sobie przedstawić. Znamy pięć warunków do dobrej spowiedzi, tak. Ale można to też inaczej właśnie spojrzeć na ten proces nawracania się. Mianowicie takie trzy etapy. Pierwszy to przyznanie się do grzechu, przyznanie się do winy. Drugi etap to jest wyznanie grzechu, wyrzucenie z siebie grzechu. To się dokonuje na spowiedzi. Jest potrzebna spowiedź. I trzeci proces to jest odwrócenie się od grzechu. Trzeci etap, czyli mocne postanowienie poprawy. I spójrzmy na te trzy etapy tego procesu, prawda, nawracania się do Pana Boga z drogi grzesznej na drogę przyjaciół Pana Boga. Przyznanie się do winy. Siostry i bracia, to jest dzisiaj problem. Problem dla młodego pokolenia. Starsze pokolenie to może łatwiej, prawda, łatwiej przychodzi właśnie to przyznanie się do winy, ale wielu ludzi uznaje, że nie ma grzechu, a szukają poparcia w takich pseudo teoriach psychologicznych. Są psychologowie, którzy po prostu twierdzą, że poczucie winy, przeżywanie, prawda, takiej winy w sobie, to jest neuroza. To jest choroba, z której trzeba się leczyć. I to jest błąd. Bo jeżeli człowiek popełni czyn przeciwko Bożemu przekazaniu, co się utożsamia z czynem przeciwko własnemu sumieniu. Jeżeli taki czyn popełni, to wchodzi w poczucie winy. To się nazywa wyrzutami sumienia. Czasem można te wyrzuty sumienia przytłumić. I wiemy, że na przykład wszyscy zbrodniarze wojenni byli uczeni. Prawda? Uczono to w Niemczech. Nie wiem, czy Ukraińców też uczono. Żeby takie zbrodnie to jeszcze były gorsze niż te niemieckie. To, co czynili z Polakami. Jak kiedyś miałem taką pracę, mi dostarczyli, taki jest miesięcznik, na rubieży. To po prostu się nie mieści w głowie, żeby takie katusze zadawać ludziom. Żeby na przykład ludzi rozdzierać, prawda, końmi, za ręce, nogi, prawda, i w dwie strony. I matki, prawda, przeżynać, dzieci wyjmować nienarodzone, skórę zdzierać, no coś potwornego. I pytanie, rzeczywiście można się zastanawiać, gdzie jest sumienie? Czy do takiego stopnia można sumienie otępić? Może i można, tak, ale myślę, że tam gdzieś na dnie komuś potem się właśnie to sumienie odzywa. Ja często tak podziwiam, tylko się zastanawiam, jak ci oprawcy niemieccy w filmach to pokazują, że takie zbrodniarze wojenni, na przykład Rudolf Hess, komendant obozu w Auschwitz, że w domu właśnie przyjeżdżał do żony, prawda, do dzieci, był pies w domu, no i po prostu była taka jakby no, ludzki wymiar tych relacji w rodzinie. A tutaj właśnie w obozie, prawda, mordował, patrzył właśnie na to niszczenie ludzi, na krematoria. To są takie zagadki życiowe, nad którymi trzeba się zastanawiać, tak, ale które nas powinny właśnie ciągle tak wprowadzać na drogę, prawda, Bożą. Więc, moi drodzy, przyznanie się do grzechu. Zobaczcie, dzisiaj, no choćby ci Ukraińcy, mają inną historię. Znaczy, historia jest ta sama, tylko inaczej ją opowiadają. Jest inna narracja historyczna. Tak samo właśnie przywódca Rosji, jeśli mówi, że to właśnie, że to Polacy wywołali wojnę drugą światową. No my wiemy, to jest, no byłoby idealne, żebyśmy mówili wspólnie o historii, jak było. Wspólnie opowiadali sobie historię, tę prawdziwą. Tak, a to wskazuje, jak trudno się do winy przyznać. Moi drodzy, dlatego pamiętajmy, to jest warunek, żeby się przyznać do winy, to trzeba mieć pokorę. Trochę pokory, żeby się do winy przyznać. Moi drodzy, ja spotkałem wielu ludzi takich, którzy mieli tę traumę, prawda, bycia w sytuacji winy, bo rzeczywiście no, nabroili. Bo czasem może być zgoda, może być czasem takie, prawda, poczucie winy, trochę takie, bym powiedział, właśnie niewłaściwe. To się dzieje czasem u skrupulatów, u takich ludzi, którzy by się spowiadali dwa razy dziennie, czy trzy razy dziennie. Którzy właśnie, im jest brak czego? Brak wiary w Boże przebaczenie, Boże miłosierdzie, że grzechy zostały naprawdę odpuszczone. Oni nie dowierzają, jeszcze raz powtarzają, wypisują. Czasem przechodzą z całymi tekstami, prawda, wypisanych grzechów, dokładnie opisane. Tak, więc to są może takie skrajne przypadki, ale generalnie biorąc, zapamiętajmy sobie, że przyznanie się do winy jest początkiem naszego nawrócenia. Żeby sobie uświadomić, że jestem w sytuacji winy, grzechu i muszę z tego wyjść i sam nie wyjdę. I w ten sposób przechodzimy właśnie do drugiego etapu nawrócenia, do wyznania grzechu. Grzech trzeba gdzieś wyznać. Gdzie? Niektórzy mówią, a przed mamą, przed psychologiem, przed przyjaciółką, przed sąsiadką. To właściwie mało da. Grzech trzeba wyrzucić przed Bogiem, przed krzyżem. Dlatego niektórzy kaznodzieje mówią, nie bójmy się przynosić Panu Jezusowi grzechy. Bo te zawsze mamy. Dobrych przynosz czasem brakuje, dobre też przynosimy. Ale Pan Jezus się cieszy, jak przychodzimy właśnie z grzechami. Po to, żeby były zniszczone. Bo On to może uczynić w swoim miłosierdziu. Bo te grzechy właśnie zostały poprzybite do krzyża. Zabrał te wszystkie grzechy na krzyż. I zostały do krzyża przybite nasze grzechy. Te, które popełniliśmy i jeszcze popełnimy. Wierzmy, że to dlatego krzyż jest takim właśnie szczególnym znakiem naszego zbawienia. I szczególnym obiektem właśnie czci. A zobaczcie, ci ateusze, którzy walczą z Bogiem, zaczynają zwykle od usuwania krzyży. W Polsce to się działo wielokrotnie. I Włoszowa była, i prawda, i Nowa Huta była, Żwirowisko, w Auschwitz było. To wiemy. Tak więc to są prawda, działania ludzi, którzy po prostu chcieliby się sami zbawić. I krzyż kole. I krzyż kole. Dlatego, moi drodzy, szukajmy właśnie miłosierdzia Bożego pod krzyżem. Pod krzyżem i przenośmy nasze grzechy Panu Jezusowi. Nie chcielibyśmy być inni niż jesteśmy. Prawda? I okazujmy się, stawajmy przed Bogiem takimi, jakimi jesteśmy. Pan Bóg to wie. Gorzej znamy, bo my czasem nie wiemy, albo udajemy, że nie wiemy. Albo nie chcemy przyjąć prawdy. Tylko żyjemy w kłamstwie. Żyjemy w kłamstwie. I trzeba właśnie z tego właśnie wychodzić. Tak. Więc to jest ten właśnie pierwszy, drugi etap. Mianowicie wyznanie grzechu. Grzech umiera, gdy jest wypowiedziany. I tu mamy taki tekst biblijny. On odpuszcza wszystkie twoje winy. On leczy twoje niemoce. Miłosierny jest Pan i łaskawy. Nieskory do gniewu i bardzo łagodny. Nie postępuje według naszych grzechów, ale ani według win naszych nam nie odpłaca. Pan rozwiązuje nasze pęta i nasze kajdany grzechowe. Moi drodzy, więc nie wstydźmy się. Odważnie, prawda, wyznajmy nasze grzechy. Moi drodzy, ubolewamy, że to wyznawanie grzechu zanikło w Kościele Zachodnim. O to zadbali wrogowie Kościoła, żeby tak się stało. Niestety i księża ulegli tej pewnej presji. Może z wygody, bo służba konfesjonalna nie jest łatwa. Nie jest łatwa, ale jest potrzebna. Ona buduje kapłanów. Wy myślicie, że ksiądz się gorszy grzechami, a to nie jest tak. Ksiądz się czasem buduje postawą ludzi, którzy walczą z grzechem. Którzy mocują się z nałogami. Nie mogą sobie zdawać rady. Dla nas, spowiedników, to jest właśnie taki lek. Bo mamy też wady. Jeżeli świeccy mogą, dlaczego my nie możemy? Tak więc, moi drodzy, mam takie doświadczenia, bo bywałem na Zachodzie, teraz rzadziej, bo jest pandemia. W poprzednim roku, w 19 roku byłem, bierzmowałem w Anglii, w kościele polskim, w polonijnym kościele. I potem proboszcz mnie wziął na obiad, poszliśmy gdzieś, bo nie było gospodyni, żeby coś zjeść w mieście. No i właśnie pokazał mi 2-3 kościoły. Jeden kościół zamieniony na restaurację. Są witraże, prawda, w tym obiekcie, prawda. I jest tam właśnie dzisiaj kawiarnia, serwują, prawda, jedzenie. W innym kościele zostałem muzeum, bibliotekę, tak. A w kościołach katolickich, które są czynne dzisiaj, jak pójdziecie, zaglądziecie do konfesjonału, to wiecie, co tam jest? Tam są wiadra, szczotki do sprzątania. To znaczy, że tam nikt nie siada. A księża, niektórzy mówią, nie, ja nie mogę usiąść, bo bym sprowokował ludzi, żeby do mnie przychodzili. Nie wolno tak. Więc zobaczcie, do czego to może właśnie dojść, takiej dewiacji, no także niestety właśnie tej eklezjalnej. Tak, i kardynał Meissner, gdy był rok kapłański, miał taką katechezę, już nie żyje, był wielkim przyjacielem Polski i to był ten kardynał, taki jak Ratzinger, jak dzisiaj właśnie, prawda, jest, proszę? Tak jest, Miller, tak, to nasz dziennik, jego teksty drukuje. Ma być też, prawda, dzisiaj chyba wydrukowany. Tak, więc to są ci kardynałowie tacy, prawda, no, kwilary kościoła w Niemczech. A Niemcy szukają drogi tak synodalnej. Moi drodzy, ale wracam do kardynała, powiedział, że Kościół stracił ogromne pokłady dobra przez to, że nie dopilnował sakramentu pokuty, że na Zachodzie ten sakrament zanikł. Prawie zanik. Chociaż się spowiadałem, byłem na parafii niemieckiej parę razy na zastępstwach, to spowiadałem też, prawda, tak, ale to babcie, starsi ludzie, tak, ci Niemcy też się spowiadali. Moi drodzy, i jeszcze trzeci etap i kończymy, mianowicie odwrócenie się od grzechu, a więc powtórzmy, przyznanie się do grzechu, wyznanie grzechu, i odwrócenie się od grzechu. Możliwe jest? Możliwe. Niektórzy mówią, że niemożliwe. Ja już taki będę, taki się stanę, taki umrę. Nie wolno tak mówić, bo jest możliwe odwrócenie się. I tu mamy też wiele przykładów życiowych. Dzisiaj są takie ciekawe świadectwa, które ludzie składają. Młodzież ma też ciekawe wypowiedzi, jak się nawrócili. Warto posłuchać. Często jest w rozmowach niedokończonych. Słuchajcie, rozmowy niedokończone. Ja często jestem niewysłany, bo do 12 słucham, prawda, czasem jeszcze po północy. To potem jak mam zajęcia w ciągu dnia, to mi się drzemie, prawda? Tak, ale no, niektóre są takie ciekawe wypowiedzi, bo to Pan Bóg działa, to jest, no, i takimi drogami prowadzi różnymi ludźmi, które są bardzo ciekawe i bardzo pouczające. Jest możliwe właśnie odwrócenie się od grzechu. Tak, więc mi się przypomina taki właśnie przykład, prawda, zasłyszany od innego księdza. Przychodzą do księdza, prawda, no, prosić o zawarcie małżeństwa, żeby załatwić sprawy formalności tak zwane prześlubne. I ksiądz się zorientował, że nie da się tutaj, nie można dać zielonego światła, prawda. On wyszedł gdzieś z więzienia, jakiś, prawda, nałogowiec. Ona też miała tam jakieś, prawda, nieciekawe życie. Tak. No i się upali, my chcemy się pobrać. No i księdza przekonywali, ksiądz ciągle blokował, ale potem jak się dokładniej przyjrzał tej sprawie, ustąpił i zaryzykował. Pobłogosławił małżeństwo. I mówi tak, 25 lat minęło od tego wydarzenia, od ślubu. I wyszli na prostą. i żyją przykładnie. Żyją przykładnie katolicy. Wyszli z tej kolejny, tych kolejn i właśnie stali się, prawda, no, przyjaciółmi Pana Boga. Jest możliwe odwrócenie się od grzechu. I na końcu taka perełka. Jest taka powieść Steinbecka pod tytułem Perła. I ona opowiada o takim rybaku, gdzieś to mam napisane, ale nie mogę znaleźć, to powiem z głowy. Mianowicie o takim rybaku, który chciał, pragnął złowić właśnie taką drogocenną perłę. I udało się. Kiedyś wyjechał na taki połów, tak, i wydobył tę perłę i radosny wrócił, prawda, do domu, pochwalił się tam sąsiadom i co? I ktoś tam właśnie podpatrzył i tę perłę wykradł. Potem temu z kolei ktoś następny wykradł, bo to rzeczywiście no, coś było takiego drogocennego. I ta perła zmieniła kilku właścicieli. I dziwnym takim, prawda, drogą tak się stało, że wróciła z powrotem do tego rybaka, który ją pierwszy wydobył z wody. I ten rybak tak wziął, popatrzył i tak sobie pomyślał, tak sobie do siebie powiedział. Marzyłem o Tobie, żeby Cię zdobyć. Zdobyłem Cię. Byłem szczęśliwy. Ale tyle przyniosłaś nieszczęścia dla ludzi, dla tych, którzy Cię mieli w ręku. I co zrobił? Wsiadł do łodzi, wypłynął na środek jeziora, wyrzucił. Każdy ma taką perełkę z nas. Nie wszystko oddam, ale to mi zostaw. To jak zdobędę, to tak będzie dobrze. Tak czasem Panu Bogu nawet mówimy. Trzeba taką perełkę gdzieś utopić. Gdzie? W miłosierdzie Bożym. To będzie boleć, ale potem ból się skończy. I będzie radość ze zwycięstwa. Moi drodzy, Bóg jest łaskawy i miłosierny. Dlatego właśnie trwajmy przy Bogu. Przynośmy do Pana Boga też nasze grzechy. Z przekonaniem, że one będą zniszczone. Dobro się sumuje, a zło się kasuje. Czym? Miłosierdzie Bożym. Zapamiętajmy. Amen.